Naszym gościem jest pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie ministrze, na poniedziałek zapowiedziane są rozmowy kolejne, tym razem z Solidarnością, w sprawie propozycji ministerstwa dla związkowców, no i przede wszystkim związkowców rozumiemy pod takim szerszym pojęciem wszystkich nauczycieli. Ministerstwo proponuje pewne kwestie. Kilka dni temu na naszej antenie szef oświatowej Solidarności, pan Ryszard Proksa, no, odniósł się bardzo krytycznie do każdej z tych propozycji. Chciałbym pana ministra zapytać o to, no, czy coś da się jeszcze w tej kwestii zrobić, czy w takich dwóch, no, rozbieżnych dosyć obozach pozostaniecie?
My przede wszystkim pozostaniemy w obozie prawdy, bo niestety to, co zrobił pan przewodniczący Proksa na antenie Radia Maryja przed kilkoma dniami, to jest zasadnicze mijanie się z prawdą i o to mam pretensje. Do człowieka, którego bardzo szanuję, ale nie można argumentować bazując na fałszu. A to słyszeliśmy przed kilkoma dniami w aktualnościach dnia ze strony pana przewodniczącego Proksy. Kiedy pan przewodniczący Proksa mówi, że nie ma pieniędzy zabezpieczonych na podwyżki, na wynagrodzenia, to mija się z prawdą, bo mamy blisko 4 miliardy złotych w rezerwie w projekcie budżetu na zmiany właśnie w oświacie, z czego blisko 3 miliardy złotych są na podwyżki już w przyszłym roku. Kiedy pan przewodniczący mówi, że nie ma pieniędzy na poprawę warunków pracy nauczycieli, to pragnę przypomnieć, że tylko w ostatnim roku, w ciągu ostatnich 15 miesięcy, na przełomie 2020-2021, z rządowych pieniędzy do organów prowadzących, do samorządów, trafiło 5 miliardów złotych. Takich pieniędzy nigdy nie było w oświacie, dlatego dobrze jest mówić językiem prawdy, a nie językiem Tuska, bo tego rodzaju argumenty to pan Donald Tusk razem z NBP stawia i chciałbym, żebyśmy bazowali na prawdzie przy reformowaniu systemu oświaty. O to mam apel i dziękuję, że mogę ten apel wyrazić tutaj na antenie Radia Maryja, tak żeby słyszeli go również słuchacze Radia Maryja. A prawda jest taka, że musimy podnieść wynagrodzenia dla nauczycieli po to, żeby uatrakcyjnić zawód nauczyciela, ale też musimy zmienić system. Nauczyciel ma być dla ucznia, a nie dla biurokracji i nie dla korepetycji. I od tego nie odejdziemy, bo polskiej szkole potrzebni są nauczyciele, świetni, wybitni, którzy dzisiaj tam pracują, dobrze wynagradzani, ale też w systemie pracy takim, który będzie korzystny dla ucznia i dla rodziców, bo po to jest szkoła.
Panie ministrze, kwestia czasu pracy. Pan przewodniczący Proksa też wyrażał się w taki sposób, że tak naprawdę to nie będą podwyżki dla nauczycieli, a zostanie wydłużony czas pracy, to pensum tak zwane, i sami sobie te podwyżki, czy te pieniądze, które mają zostać wypłacane jako podwyżki, sami sobie wypracują. Jak to wygląda w rzeczywistości? Czy będzie wyglądać?
Oczywiście, no, ale to chyba każdy z nas i ojciec prowadzący, ojciec Grzegorz i ja i wszyscy nasi słuchacze, którzy chodzimy do pracy, to wypracowujemy sobie wynagrodzenie. Przecież na tym, że polega praca. Więc ten język używany przez związkowców, w tym niestety również także pana Ryszarda Proksa, jest językiem jakimś kompletnie nielogicznym. Jest zupełnie oczywiste, że nauczyciele wypracują sobie wynagrodzenie. No przecież chyba nikt nie dostaje wynagrodzenia bez pracy. Nauczyciele pracują 40 godzin tygodniowo. Na te 40 godzin tygodniowo składają się liczba godzin przy tablicy. Średnio dzisiaj nauczyciele pracują ponad 21 godzin przy tablicy, bo tyle jest nadgodzin w polskich szkołach i tyle nadgodzin wyrabiają nauczyciele. Są tacy, którzy pracują 27 godzin przy tablicy, są tacy, którzy pracują 22 godziny i jest też mnóstwo takich, którzy pracują 18 godzin przy tablicy. My chcemy zrobić tak, aby wszyscy mieli korzyść z tej pracy przy tablicy, a przede wszystkim uczniowie. Chcemy wprowadzić pensum w ramach 40-godzinnego czasu pracy 22 godziny, a jednocześnie chcemy odbiurokratyzować zawód nauczyciela, ale po to, żeby te kilka godzin, które nauczyciele spędzają na biurokracji, na wypełnianie sprawozdań, papierków, różnego rodzaju papierologii, żeby ten czas poświęcić uczniom, bo nauczyciele są dla ucznia, a nie dla papierologii. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której rodzice i uczeń będą mogli skorzystać z konsultacji u nauczycieli, którzy będą w szkole dostępni dla ucznia, po to, żeby pomóc mu na przykład podciągnąć się z matematyki czy z fizyki, czy zrobić bardzo trudną pracę domową. Więc to wszystko w ramach 40-godzinnego czasu pracy. Nikt od nauczycieli nie będzie wymagał ani jednej godziny więcej niż dzisiaj pracuje. Tylko jeśli pan Ryszard Proksa i związkowcy w sprowadzają pracę nauczyciele wyłącznie do PRS-u tablicowego, zostawiają w bardzo złym świetle nauczycieli, dlatego że społeczeństwo dzisiaj myśli, że nauczyciele to rzeczywiście pracują bardzo mało, tylko 18 godzin tygodniowo, jeszcze mają wakacje, święta, Bożego Narodzenia, Wielkanocy, wszelkiego rodzaju ferie zimowe, w których nie pracują. Otóż nie, nauczyciele pracują 40 godzin, tylko system pracy trzeba tak ułożyć, żeby raz jeszcze powtarzam, w ramach tych 40 godzin nauczyciel był więcej dla ucznia, mniej dla biurokracji, bo to będzie z korzyścią dla naszego ucznia. I teraz wynagrodzenia. To jeśli pan przewodniczący Proksa twierdzi i związkowcy, że podwyżka wynagrodzenia zasadniczego o ponad 1000 zł brutto z poziomu 2940, mówię o nauczycielu początkującym, do poziomu ponad 4000, to jest żadna podwyżka, albo podwyżka wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego o tak samo 1000 zł tego zasadniczego, ale przeciętnie będzie to około 1350 zł podwyżki miesięcznie, to jest żadna podwyżka, to ja chciałbym zapytać, gdzie związki zawodowe były wówczas, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL i od 2011 roku, 2012 roku przez kolejne 4 lata podwyżki dla nauczycieli wynosiły 0 zł. No, bądźmy sprawiedliwi w osądzie tych propozycji i apeluję raz jeszcze do wszystkich stron dyskusji, bazujmy na prawdzie, a nie na mitach i na fałszu.
Panie ministrze, co ze zwolnieniami? Pan Proksa też określił, że minimum 40 tysięcy nauczycieli zostanie zwolnionych w związku ze zmianą pensum.
Nie wiemy, ile nauczycieli odejdzie. Mówiliśmy o tym jasno i nie zgłaszał tego zastrzeżenia pan przewodniczący Proksa przy stole, bo nikt z nas nie wie, ilu nauczycieli skorzysta na przykład z emerytury wcześniejszej. Pan Proksa również apelował, bo pan przewodniczący Proksa apelował o przywrócenie wcześniejszej emerytury. No, apelowanie o coś, co jest na stole, bo my proponujemy przywrócenie wcześniejszej emerytury i ta propozycja jest w ramach pakietu naszych reform, jest bez sensu. To my zaproponowaliśmy, żeby wprowadzić rozwiązanie polegające na tym, że nauczyciele będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę po 20 latach pracy dydaktycznej, czyli tak zwanej pracy przy tablicy. Ile osób skorzysta z tej oferty? Nie wiemy. Ile osób w związku z tym będzie musiało odejść z zawodu? Też nie wiemy. To wszystko się ułoży, dlatego że tych okresów przejściowych będzie mnóstwo. Będzie 3-letni okres przejściowy na pensum 18-22 tam, gdzie nie będzie można, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, uzbierać od razu tego pensum. Będzie czas na to, żeby nauczyciele się mogli dokwalifikować i żeby mogli uczyć jeszcze innego przedmiotu, aniżeli tylko jednego, na przykład matematyki i fizyki, po to, żeby mogli to pensum osiągnąć. Tych propozycji jest mnóstwo na stole, więc mówienie dzisiaj o tym, że tyle albo tyle osób odejdzie z zawodu, nie mamy pojęcia, jak to będzie. Wszystko się ułoży, wszystko będą układać organy prowadzące, a my na to zasygnujemy środki finansowe, które rocznie będą wynosiły blisko 8 miliardów złotych więcej niż dzisiaj. W ogóle, szanowni państwo, ta subwencja oświatowa z poziomu dzisiejszych 52 miliardów złotych, nieco ponad 52 miliardów złotych, już za rok wzrośnie do poziomu ponad 61 miliardów złotych. To będą wszystko środki finansowe na wynagrodzenia dla nauczycieli i podwyżki. A ile osób zostanie w zawodzie? Będziemy widzieć. Prawdą jest też również to, że w ciągu ostatniego 15-lecia z systemu ubyło nam 1 300 000 dzieci. Jak jest 1 300 000 dzieci mniej w szkołach, bo niestety zapaść demograficzna do tego doprowadziła, to siłą rzeczy ma to również swoje przełożenie na liczbę pracowników w szkołach.
Panie ministrze, jeszcze jedna kwestia dotycząca tamtej rozmowy, ale też w kontekście zapowiadanych rozmów poniedziałkowych. Pan przewodniczący Proksa też wspomniał o braku okresu ochronnego dla nauczycieli kilka lat przed przejściem na emeryturę. Czy tutaj ta kwestia będzie poruszana?
Szkoda, że tej kwestii nie poruszaliśmy przy rozmowach. Jest szansa na to, żebyśmy ją poruszyli to podczas kolejnych rozmów, które będą się odbywać 18 listopada u nas w ministerstwie. Ja absolutnie jestem otwarty tutaj na propozycje związkowców.
I kwestia też, panie ministrze, może już odchodząc od tematu, jak wygląda sytuacja epidemiczna w szkołach? Czy ta sytuacja pozwala na prowadzenie w takim stopniu i w taki sposób jak do tej pory zajęć, tam gdzie to jest możliwe oczywiście? No i jak sytuacja, czy placówki przygraniczne z Białorusią korzystają z tej możliwości zdalnego nauczania?
No, jesteśmy w okresie teraz już wcześniej zaplanowanych dni wolnych. Bardzo często dzisiaj piątek po święcie niepodległości, wczorajszym dyrektorzy szkół skorzystali z tak zwanych godzin dyrektorskich, więc placówki i tak są w dużej części pozamykane. Jak będzie w poniedziałek, będziemy widzieć. Wprowadziliśmy to rozwiązanie dlatego, że no, chcemy się wczuć w położenie rodziców dzieci z tych szkół nadgranicznych, przy tych niepokojach, które tam występują. Jeśli rzeczywiście byłoby zaniepokojenie i poczucie braku bezpieczeństwa, to dobrze, żeby lekcje się odbywały przynajmniej w sposób zdalny. Taką możliwość dyrektorom szkół w uzgodnieniu z kuratorami oświaty i z organami prowadzącymi, z samorządami daliśmy. Ile będzie tych szkół, które z tego skorzysta, zobaczymy. Dotyczy to wyłącznie powiatów, które graniczą z Białorusią.
A historia i teraźniejszość, jak wyglądają prace nad tym przedmiotem, nad programem, nad układem tego przedmiotu?
Wyglądają bardzo dobrze, są bardzo zaawansowane, znakomity zespół ekspertów z panem profesorem Kucharczykiem, z panem profesorem Rybą, z panem doktorem Derewendą. Pracuje nad tym i 1 września 2022 roku, czyli od nowego roku szkolnego, ruszamy z historią i teraźniejszością, nowym przedmiotem, który uzupełni nauczanie historii o historię najnowszą, przy czym będzie to przedmiot, który będzie uczony w pierwszej i drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej, a nie w ostatniej klasie, kiedy historii uczą się już tylko i wyłącznie ci, którzy wybierają ją na maturze, a to jest zdecydowana mniejszość uczniów. Chcemy, żeby wszyscy uczniowie, cała nasza młodzież miała informacje rzetelne na temat najnowszej historii, na temat tego, co się działo po II wojnie światowej, na temat polskiego państwa podziemnego, na temat naszego powstania antykomunistycznego, żołnierzy wyklęty, na temat zrywów niepodległościowych 56, 68, 70, 80 roku, na temat tego, co się działo w 89 roku, na temat stanu wojennego, że była to zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu, a nie jakieś ratowanie narodu polskiego przez komunistów, na temat złodziejstwa, które towarzyszyło niestety również III Rzeczpospolitej w latach 90., a które się nazywało programem powszechnej prywatyzacji i wyprzedaży majątku polskiego. Na temat wspaniałych osiągnięć z kolei państwa polskiego, III Rzeczpospolitej Polskiej, które doprowadziły nas do dzisiejszej sytuacji, w której jesteśmy. Jeśli młodzież nie zna procesów historycznych, od których zależało i które doprowadziły do naszej dzisiejszej rzeczywistości, no to jest niezwykle podatne na manipulacje. Na tym zależało elitom politycznym w Polsce przez kolejne dekady, żeby młodzież mogła być podatna na manipulacje. Natomiast my chcemy młodzież przekazywać prawdę po to, żeby mogła rzeczywiście sama osądzać i rozeznawać swoją sytuację. Do tego potrzebna jest rzetelna nauka z historii najnowszej i teraźniejszości do 2015 roku i to będzie od 1 września 2022 roku.
A w jakim wymiarze godzin tygodniowo?
To będą łącznie 3 godziny, patrząc na pierwszą i drugą klasę. Będą 2 godziny w pierwszej klasie i 1 godzina w drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, na ten moment za rozmowę. Pozdrawiam
ogromnie
serdecznie.
Dziękuję ojcu, wszystkim państwu raz jeszcze składam najserdeczniejsze życzenia z okazji wczorajszego święta, pięknego święta niepodległości. Szczęść Boże.
Dziękuję wzajemnie. Pan minister Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, był naszym gościem.